Rozdział drugi. Wezwanie. Czy powinienem wziąć pierścień z krwawym klejnotem mojej matki? Spytał Lorkin, gdy Danel wszedł przez otwarte drzwi swoich pokojów w domu gildii. Danel spojrzał na złoty pierścień w rękach Lorkina, w którym osadzono kulisty czerwony kamień. Jeśli coś pójdzie nie tak w trakcie spotkania z królem Sahaki, byłoby dobrze, gdybyśmy mieli jak się komunikować, pomyślał. Ale jeśli pójdzie aż tak źle, to mogą znaleźć i odebrać nam oba pierścienie, a potem je wykorzystać, żeby odwrócić uwagę, albo nawet dręczyć Osena i Sonee. Takie właśnie ograniczenia miały krwawe klejnoty. Przekazywały myśli tego, kto je nosił, magowi, którego krwi użyto do ich stworzenia. Słabą stroną takiego rozwiązania był fakt, że twórca zawsze odczuwał myśli noszącej pierścień osoby, co było szczególnie nieprzyjemne, gdy taka osoba była torturowana. Doświadczył tego jego stary przyjaciel i mentor, Roten, za sprawą jednego z sahakańskich wygnańców, zwanych Ichanimi, w trakcie ich najazdu na Kralię 20 lat temu. Mężczyzna schwytał Rotena, ale zamiast go zabić, stworzył klejnot, używając jego krwi. Zakładał go każdej ze swoich ofiar, tak by Roten przeżywał odczucia przerażonych umierających kralian. Gdyby odebrano im ten pierścień, to na kogo Sahakanie mieliby większy wpływ? Na czarnego maga Sonee czy na administratora Osena? Danela przeszedł dreszcz, gdyż odpowiedź była oczywista. Zostaw go, doradził. Będę miał pierścień Osena. Daj mi pierścień Sonei. Ukryję go na wypadek, gdyby przeczytali twoje myśli i dowiedzieli się o nim. Lorkin spojrzał na Danela z dziwnym, lekko rozbawionym wyrazem twarzy. Nie obawiaj się. Nie dadzą rady czytać mi w myślach, powiedział. Danel z zaskoczeniem przyjrzał się młodemu magowi. Potrafisz? Do pewnego stopnia. Nie miałem czasu nauczyć się oszukiwać czytającego w myślach tak dobrze, jak potrafią zdrajcy. Gdy ktoś spróbuje zajrzeć w mój umysł, nie uda mu się, ale będzie wiedział, że mu się nie udaje. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, odparł Danel. Zrobił krok w stronę drzwi. Pójdę go schować i dołączę do ciebie w pokoju pana. Lorkin skinął głową. Danel pośpiesznie wrócił do swojej kwatery. Rozkazał niewolnikowi wyjść i pilnować, by nikt mu nie przeszkadzał, po czym rozejrzał się za miejscem, w którym mógłby ukryć pierścień. Lorkin potrafi blokować czytanie myśli. Ashaki Ahati, doradca sahakańskiego króla, który zaprzyjaźnił się z Danylem, gdy ten przybył do Arvis, mówił, że zdrajcy znaleźli na to sposób. Jak inaczej szpiedzy udający niewolników byliby w stanie ukryć swoją tożsamość? Ciekawe, o czym jeszcze Lorkin mi nie powiedział? Poczuł ukłucie frustracji. Od powrotu do Arvis Lorkin niechętnie dzielił się informacjami na temat buntowniczej społeczności, wśród której żył przez kilka ostatnich miesięcy. Danel rozumiał, że jego byłemu asystentowi powierzono tajemnice, których nie mógł zdradzić, nie narażając na niebezpieczeństwo życia wielu osób. A jednak sprawia wrażenie, jakby jego lojalność leżała teraz po ich stronie, nie zaś po stronie gildii i krali. Młody mag znów zaczął nosić szaty. Najwyraźniej zatem nadal uważał się za maga gildii. Mimo, że kiedy spotkali się z Danylem w górach, powiedział, że gildia powinna traktować go tak, jakby z niej odszedł. Nóżki podróżnego kufra Danyla wyrzeźbiono w kształt pniaków o szorstkiej, pogiętej korze. Danel już wcześniej za pomocą magii wyciął jedno z zagięć i utworzył za nim małe zagłębienie, na wypadek, gdyby kiedyś musiał ukryć pierścień Osena. Teraz wyjął ruchomą część, umieścił wewnątrz pierścień Sonei i z powrotem zatkał wyżłobienie. Następnie przeszedł do pokoju pana, czyli pomieszczenia, w którym w tradycyjnym sahakańskim domu głowa rodziny wita i zabawia gości. Gildia nigdy oficjalnie nie ogłosiła, że Lorkin przestał być jej członkiem, choć owo przemilczenie wywołało niezręczną sytuację w sahakańsko-kraliańskich stosunkach. Starszyzna nie chciała, by sądzono, że zbyt szybko odpuszcza sobie poszukiwania samowolnych magów. Poza tym postanowiono oszczędzić Sonei bólu, jaki sprawiłaby jej taka decyzja. Jednakże istniało niebezpieczeństwo, że milczenie zostanie odebrane jako darowanie Lorkinowi współpracy z buntownikami, a to nadwyrężyłoby stosunki pomiędzy krainami sprzymierzonymi a królem Sahaki. Powrót do Arwis mógł złagodzić to napięcie, tyle że sahakański władca usilnie chciał poznać informacje, które Lorkin zdobył na temat wroga. Chyba jednak czeka go rozczarowanie. Kiedy tylko król Amakira dowiedział się o powrocie młodego maga, wydał rozporządzenie zakazujące Lorkinowi opuszczanie miasta. Danel spodziewał się, że zaraz po tym dostaną wezwanie do pałacu. Jednak przez kilka dni nie przychodziły żadne kolejne wieści. Bez wątpienia król chciał zasięgnąć opinii doradców. W tym Ashakiego Ahatiego, sądząc po tym, że był nieobecny. Doradca nie odwiedził ich, ani nie przesłał żadnej wiadomości, odkąd on, Danel i Tajent wrócili z wyprawy w poszukiwaniu plemienia Duna. Na myśl o podróży w Danelu zagotował się gniew. Tajent podstępem zmusił Ahatiego, żeby zabrali go ze sobą, a potem celowo i skutecznie przeszkadzał Danelowi i Ahatiemu w nawiązaniu romansu. Dziwne. Przez to chcę z nim być jeszcze bardziej niż przed wyjazdem. Mimo że wtedy się wahałem i byłem pełen wątpliwości co do politycznych skutków takiego związku. Przez to, że argumenty Tajenda zgadzały się z początkowymi wątpliwościami Danyla i że obecna sytuacja była dokładnie jedną z tych, w których taki romans byłby niezręczny, wcale nie było łatwiej wybaczyć Tajendowi wtrącanie się w cudze sprawy. Danyl wciąż miał nadzieję, że Ahati był zajęty sprawą Lorkina, a nie, że zrezygnował z ich znajomości. Nie mógł też pozbyć się poczucia winy. Bez względu na to, czy zostaną kochankami, zawsze będą mieli przed sobą sekrety. Na przykład takie jak propozycja sojuszu lub umowy handlowej pomiędzy plemionami Duna a Gildią. Prawie o tym zapomniał, odkąd wrócił Lorkin. Kiedyś Gildia z ochotą skorzystałaby z możliwości poznania każdego nowego rodzaju magii, ale perspektywa podobnej wymiany ze zdrajcami, którzy budzili większy respekt jako sojusznicy, nieco tę możliwość przyćmiła. Danel nie do końca wiedział, jakie informacje zdrajcy przekazali Gildii za pośrednictwem Lorkina. Osen postanowił, że tak będzie lepiej, na wypadek, gdyby ktoś postanowił przeczytać myśli Danyla, co nie było jednak zbyt prawdopodobne. Danel zmarszczył brwi. Osen musi wiedzieć, że Lorkin potrafi blokować czytanie myśli. Lorkin nie powie mi przecież niczego, co już przekazał Osenowi. Młody mag był już w pokoju pana, gdy Danel się tam zjawił. On, Tajent i mistrzyni Meria, asystentka Danyla, siedzieli na taboretach i cicho rozmawiali. Wstali, gdy Danel wszedł do pokoju. Gotowy? Spytał Lorkina Danel. Lorkin kiwnął głową. Tajent rzucił młodemu magowi poważne spojrzenie. Powodzenia. Dziękuję, ambasadorze, odparł Lorkin. Oboje wypytywaliśmy naszych sahakańskich przyjaciół o to, co według nich zrobi król, dodał Tajent, spojrzawszy na Marię. Nikt nie chce zgadywać, ale wszyscy mają nadzieję, że nie będzie to coś, co mogłoby wywołać niepokój w krainach sprzymierzonych. A czy uważają, że powinienem złamać dane słowo i powiedzieć wszystko, co wiem na temat zdrajców? Spytał Lorkin. Tajent skrzywił się. Tak, potwierdziła Meria, skinąwszy głową. Usta Lorkina drgnęły w przelotnym uśmiechu. Cóż za niespodzianka. Jednak pomimo pozornie dobrego humoru, jego spojrzenie pozostało zawzięte. Przypominał Danelowi Soneę. Kiedy pomyślał, jaka była uparta w jego wieku, poczuł lekką ulgę, wyobrażając sobie, jak Lorkin stawia czoła pytaniom sahakańskiego króla i jego despotyzmowi. Miejmy nadzieję, że despotyzm to jedyne, do czego się posunie. Ty też na siebie uważaj, powiedziała Meria. Danel zdał sobie sprawę, że patrzyła na niego i z zaskoczenia zamrugał oczami. Odkąd wrócił, rzucała mu ponure spojrzenia, dając do zrozumienia, że wciąż mu nie przebaczyła, że nie zabrał jej ze sobą w podróż do plemion Duna. Nie do końca wiedział, jak zareagować na jej urazę, szczególnie, że nie chciał się zastanawiać, co się z nim stanie, jeśli sprawy przyjmą zły obrót. Dam sobie radę, odparł. Obaj damy sobie radę, dodał. Tajent patrzył na Danyla z troską, nad którą Danyl również nie chciał się zastanawiać, więc odwrócił się w stronę korytarza prowadzącego przed dom gildii. Nie dajmy zatem czekać królowi. Racja, powiedział łagodnie Lorkin. Danyl rozejrzał się za Kajem, mężczyzną, który był teraz jego osobistym niewolnikiem. Meria dowiedziała się od przyjaciółek, że niewolnicy celowo często wymieniali się obowiązkami, bo dzięki temu ich pan nie mógł tak łatwo ukarać konkretnego z nich za jakiś błąd, skoro mógł być za niego odpowiedzialny inny niewolnik. Im więcej niewolników krzątało się wokoło, tym trudniej było zapamiętać ich imiona, a skoro nie pamięta się imienia niewolnika, to trudniej wydać rozkaz jego ukarania. Meria zażądała, by każdy mieszkaniec domu gildii miał tylko jednego lub dwóch niewolników. Mimo, że taka zasada była bliższa posiadaniu służącego, i tak miała pewne wady. Służący zadawałby pytania. Służący odezwałby się, gdyby polecenie było niemożliwe lub ciężkie do wykonania. Służący nie rzucałby się za każdym razem na ziemię w obecności pana. Mimo, że Danyl miewał już irytująco wygadanych służących, wolałby to niż bezwarunkowe posłuszeństwo, które było dla niego krępujące. Powiedz niewolnikom zajmującym się powozem, że jesteśmy gotowi, polecił. Kaj pośpiesznie wykonał polecenie. Danyl poprowadził Lorkina korytarzem do drzwi frontowych. Kiedy znaleźli się na zewnątrz, osłonił dłonią oczy przed oślepiającym słońcem. Niebo było błękitne i bezchmurne, a powietrze ciepłe i suche, co w Krali byłoby oznaką nadchodzącego lata. Tu była zaledwie wczesna wiosna. Jak zawsze niewolnicy padli na ziemię. Danyl kazał im wstać, po czym wraz z Lorkinem weszli do czekającego na nich powozu. Jechali w milczeniu. Danyl rozważał wszystko, co Osen polecił mu powiedzieć i wszystko, czego mówić zabronił. Chętnie poznałby więcej szczegółów na temat planów Lorkina i gildii. Nieznajomość całej prawdy budziła w nim niepokój. Zdecydowanie zbyt wcześnie powóz skręcił w szeroką, potrójną aleję prowadzącą do pałacu, po czym zatrzymał się przed budynkiem. Niewolnicy niezdarnie zeszli z powozu i otworzyli drzwiczki. Danyl wysiadł i zaczekał, aż Lorkin do niego dołączy. — Ładny! — rzekł młody mag, z podziwem przyglądając się budynkowi. No tak, przecież nie widział dotąd pałacu, pomyślał Danyl. Spojrzawszy na wypukłe białe ściany i szczyt połyskującej złotej kopuły, przypomniał sobie, jakie wrażenie pałac zrobił na nim, gdy był tu pierwszy raz. Mająca się wkrótce odbyć rozmowa napawała go jednak zbyt wielkimi obawami, żeby w tej chwili mógł odczuwać ten sam podziw. Zwrócił się ku wejściu i wprowadził Lorkina do środka. Szli białym korytarzem, minęli straż i weszli do ogromnej, pełnej kolumn sali, służącej jako królewski główny pokój pana. Serce Danyla zabiło szybciej, gdy zobaczył, że było tam znacznie więcej osób niż podczas któregokolwiek z jego poprzednich spotkań z królem. Zamiast małych, stojących tu i ówdzie dwu- lub trzyosobowych grupek, zebrał się tu mały tłum. Sądząc po bogato zdobionych krótkich kaftanach i pewnych siebie pozach, w większości byli to ashaki. Szybko ich policzył, około 50. Przeszedł go dreszcz na myśl, że otacza go tylu czarnych magów. Skupił się na zachowaniu niewzruszonego wyrazu twarzy i dostojnego kroku, mając nadzieję, że udaje mu się ukryć strach. Król Amakira siedział na tronie. Choć był już wiekowym mężczyzną, wyglądał na równie spiętego i czujnego jak najmłodsi z sahakan obecnych w sali. Nie spuszczał wzroku z Lorkina, dopóki Danyl się nie zatrzymał i nie przyklęknął na jedno kolano. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Lorkin poszedł w jego ślady. — Wstań, ambasadorze Danylu! — rzekł król. Danyl wstał i powstrzymał się od spojrzenia na Lorkina, który powinien pozostać na kolanach, dopóki nie dostanie pozwolenia, by wstać. Wzrok króla z powrotem padł na młodego maga. Jego spojrzenie było przenikliwe. Wstań, mistrzu Lorkinie. Lorkin wstał z kolan, spojrzał na króla, po czym kulturalnie spuścił wzrok. Witaj z powrotem, powiedział król. Dziękuję, wasza wysokość. Odpocząłeś już po podróży powrotnej do Arvis? Tak, wasza wysokość. Cieszę się. Król spojrzał na Danyla, a w jego oczach pojawiło się coś na kształt chłodnego rozbawienia. Ambasadorze, chciałbym, żeby Lorkin opowiedział, jak doszło do tego, że opuścił Arwis, żył wśród zdrajców i wrócił tutaj. Danyl skinął głową. Spodziewałem się tego, wasza wysokość, odparł, zmuszając się do uśmiechu. Odwrócił się do Lorkina. Opowiedz to samo, co opowiedziałeś mnie, mistrzu Lorkinie. Młody mag spojrzał na Danyla z rozbawieniem, niemal z wyrzutem, zanim zwrócił się do króla. Danyl powstrzymał się od uśmiechu. Jeśli opowie im to samo, co mnie, to niewiele się dowiedzą. W nocy, gdy opuściłem dom gildii, zaczął Lorkin, do mojego łóżka zakradła się niewolnica i chciała mnie zabić. Uratowała mnie inna niewolnica i przekonała, że jeśli z nią nie wyjadę, to na moje życie targną się kolejni zabójcy. Moja wybawicielka, jak już zapewne wasza wysokość się domyśla, nie była wcale niewolnicą, lecz należała do zdrajców. Wyjaśniła mi, że społeczność, do której należy, uformowała się przed wojną sahakańską, po zjednoczeniu się grupy kobiet, które były źle traktowane w sahakańskim społeczeństwie. Wojna zapędziła je w góry, gdzie stworzyły nowe społeczeństwo, odrzucające niewolnictwo i brak równości pomiędzy mężczyznami a kobietami. Na ich czele stoi kobieta, przerwał król. Więc gdzie tu równość? Lorkin wzruszył ramionami. Nie jest to układ doskonały, ale i tak bardziej sprawiedliwy niż jakikolwiek, z którym się spotkałem lub o jakim słyszałem. A zatem trafiłeś do ich siedziby? Zgadza się. Było to najbezpieczniejsze miejsce, w jakie mogłem się udać, biorąc pod uwagę czyhających na moje życie zabójców. Czy potrafiłbyś znaleźć to miejsce? Lorkin pokręcił głową. Nie, miałem zasłonięte oczy. Król zmrużył oczy. Jak duży obszar zajmują? Ilu zdrajców tam mieszka? Ja nie potrafię dokładnie określić. Nie potrafisz czy nie chcesz? W takim miejscu niełatwo określić liczbę osób. Mimo wszystko spróbuj oszacować. Lorkin rozłożył ręce. Ponad 100? Czy na podstawie twoich obserwacji potrafiłbyś ocenić ich siły w walce? Lorkin ponownie pokręcił głową. Nigdy nie widziałem, jak walczyli. Niektórzy z nich są magami, ale o tym było już wiadomo. Nie znam ich liczby, siły, ani nie wiem, jak dobrze są wyszkoleni. Jakiś ruch wśród ashakich w pobliżu tronu przyciągnął uwagę Danyla, a serce zabiło mu szybciej, gdy rozpoznał Ahatiego. Mężczyzna spojrzał na niego przelotnie, ale jego twarz nie zdradzała niczego oprócz zamyślenia. Pochylił się do króla i powiedział coś szeptem. Władca nie spuścił wzroku z Lorkina, lecz jego brwi lekko się uniosły. – Co robiłeś w trakcie pobytu u zdrajców? – zapytał. – Pomagałem leczyć chorych. Zaufali cudzoziemcowi w tej kwestii? – Tak. – Nauczyłeś ich czegoś? – Kilku rzeczy. Ja też się co nieco nauczyłem. – Jaką wiedzę im przekazałeś? Na temat niektórych nowych leków. Ja zaś dowiedziałem się o kilku lekach od nich, choć do niektórych potrzeba roślin, które nie rosną w Kyralii. Dlaczego od nich odszedłeś? Lorkin przez chwilę nie mówił nic, najwyraźniej zaskoczony, że to pytanie padło tak wcześnie. Chciałem wrócić do domu. Dlaczego nie odszedłeś wcześniej? Zwykle nie pozwalają cudzoziemcom odchodzić, ale w mojej sprawie postanowili inaczej. Dlaczego? Nie mieli powodu, by mi na to nie pozwolić. Nie nauczyłem się niczego istotnego, więc nie mógłbym takich informacji ujawnić. Kiedy odszedłem, dopilnowali, żebym nigdy nie był w stanie odnaleźć drogi powrotnej. Król przyjrzał mu się z namysłem. Mimo wszystko poznałeś ich siedzibę lepiej niż ktokolwiek przed tobą, poza samymi zdrajcami. Być może nie zdajesz sobie sprawy z wagi niektórych szczegółów. Ci buntownicy stanowią zagrożenie dla naszego kraju, a pewnego dnia mogą zagrozić również innym ziemiom w tej okolicy, łącznie z waszymi. Czy zgodzisz się na odczytanie myśli? Lorkin zamarł w bezruchu. W sali zapanowała cisza, on zaś odpowiedział. Nie, wasza wysokość. Wyznaczę do tego wyłącznie najbardziej doświadczonego maga. Nie będzie przeszukiwał twoich myśli, lecz pozwoli, abyś sam przekazał mu swoje wspomnienia. Doceniam to. Muszę chronić wiedzę, jaką przekazano mi w gildii. Nie mogę się na to zgodzić. Król przeniósł wzrok na Danyla. Wyraz jego twarzy był nieprzenikniony. Ambasadorze, czy rozkażesz mistrzowi Lorkinowi, by pozwolił mojemu magowi na przeczytanie myśli? Danyl wziął głęboki wdech. Z całym szacunkiem, wasza wysokość, nie mogę tego uczynić. Nie posiadam takiej władzy. Król zmarszczył brwi. Masz jednak pierścień z krwawym klejnotem, który pozwala ci kontaktować się z gildią. A zatem skontaktuj się. Zdobądź takie polecenie od kogoś, kto ma prawo je wydać. Danyl już otwierał usta, by zaprotestować, lecz się rozmyślił. Musi stwarzać pozory chęci do współpracy. Sięgnął do kieszeni szat, wyjął pierścień Osena i nałożył go na palec. Osenie! Danylu! Usłyszał natychmiastową odpowiedź. Administrator powiedział, że postara się nie mieć zajęć w czasie ich spotkania z królem Sahaki, a zatem Danyl nie wyczuł zaskoczenia, gdy się z nim skontaktował. Chcą, żeby gildia rozkazała Lorkinowi poddać się czytaniu myśli. Och, oczywiście. Nie wierzę w ani jedno jego słowo. Co mam im powiedzieć? Że jedynie Merin może wydać takie polecenie, ale rozważy je tylko i wyłącznie pod warunkiem, że będzie mógł porozmawiać z Lorkinem na osobności. Po plecach Danyla przebiegł dreszcz. Król Kyrali mógłby wyrazić swoją wolę w jaśniejszy sposób, tylko wówczas, gdyby porzucił formalności i zażądał, by Amakira wysłał Lorkina do domu. Nie ma innego wyjścia? Obecnie nie ma. Sprawdź, co Amakira na to odpowie. Danyl zdjął pierścień i trzymając go w dłoni, spojrzał na króla Sahaki i przekazał wiadomość Osena. Amakira wpatrywał się w Danyla przez chwilę, która zdawała się wiecznością. Zanim w końcu się poruszył, mięśnie jego szczęki się zacisnęły, ujawniając gniew, jaki wzbudziła w nim ta wiadomość. To bardzo kłopotliwa sytuacja, powiedział cicho. Zmusza mnie, bym zadał sobie pytanie, czy będę musiał zaniechać starań o współpracę pomiędzy naszymi narodami, by chronić swoich obywateli, czy przynajmniej ograniczyć swoje starania, by nie były większe niż starania Kyrali. Ściągnął usta i spojrzał na dwóch spośród Ashakich. Zaprowadźcie mistrza Lorkina do więzienia. Lorkin zrobił pół kroku w tył i zatrzymał się. Gdy podeszło do niego dwóch Ashakich, Danyl wystąpił naprzód. Wasza wysokość, jestem zmuszony zaprotestować, krzyknął Danyl. W imieniu krain sprzymierzonych proszę o uszanowanie porozumienia. Albo mistrz Lorkin wyjawi prawdę, albo pójdzie do więzienia, a ambasador Danyl wyjedzie z Sahaki. Powiedział król wystarczająco głośno, by zagłuszyć słowa Danyla. Niech go zabiorą. Danyl prawie podskoczył, gdy usłyszał w głowie głos. Uświadomił sobie, że ściskał pierścień w dłoni i klejnot dotykał jego skóry, przekazując w ten sposób Osenowi jego myśli. Jesteś pewny? Tak, odparł administrator. Oczywiście mieliśmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Wolelibyśmy jednak, żeby nie skończyło się na tym, że Lorkin pójdzie do więzienia i jeszcze do tego ty zostaniesz wygnany z Sahaki. Wróć do domu gildii i nie dawaj spokoju Amakirze, dopóki nie wypuści Lorkina. My będziemy robić wszystko, co w naszej mocy. Serce Danyla zamarło, gdy dwaj Ashaki minęli go i stanęli po obu stronach Lorkina. Młody mag wyglądał na zrezygnowanego i zmartwionego, kiedy jednak napotkał wzrok Danyla, zmusił się do nikłego uśmiechu. Dam sobie radę, powiedział, po czym pozwolił, by mężczyźni wyprowadzili go z sali. Danyl odwrócił się z powrotem do króla. Wasza wysokość, zatrzymaj go, jeśli musisz, ale nie rób mu krzywdy, ostrzegł. W przeciwnym wypadku ustanowienie przymierza pomiędzy krainami sprzymierzonymi a Sahaką będzie w przyszłości znacznie trudniejsze. Byłoby szkoda. Amakira nie spuścił wzroku, ale tym razem odezwał się ciszej. Wracaj do domu gildii, ambasadorze. Spotkanie skończone. Zanim Sonea otworzyła oczy, wiedziała już, że jest za wcześnie na pobudkę. Spojrzała na zasłonę w oknie sypialni i zmarszczyła brwi, widząc światło wczesnego poranka odbijające się na murze za szybą. O tej porze dnia światło różniło się od wieczornego blasku i oznaczało, że spała zaledwie godzinę lub dwie. Musiało obudzić ją pukanie dochodzące z głównego pokoju. Jęknęła, zakryła oczy rękami i czekała. Każdego ranka, oprócz dni wolnych, czarny McCallen zaglądał do niej, żeby zaprowadzić Lilię na zajęcia. Zazwyczaj nowicjuszka przygotowywała się do wyjścia na tyle cicho, żeby nie budzić Sonei. Callen jednak zrozumiał, że powinien pukać delikatnie. Dopiero gdy Sonea kilkakrotnie dobitnie poinformowała go, że zwykle pracuje na nocną zmianę w lecznicy. Dziś najwidoczniej o tym zapomniał. Pukanie rozległo się ponownie, tym razem jeszcze głośniej. Sonea ponownie jęknęła. Dlaczego Lilia nie otwiera? Z westchnieniem zrzuciła pościel i zmusiła się, żeby wstać. Przeczesała włosy, złapała szlafrok i zarzuciła go na siebie. Weszła do pokoju i skierowała się w stronę drzwi, po czym przekręciła klamkę za pomocą odrobiny magii. Gdy drzwi się otworzyły, Callen podniósł zachmurzony wzrok i spojrzał na nią, a wyraz dezaprobaty na jego twarzy jeszcze się pogłębił. Rzucił okiem na jej szlafrok, po czym spojrzał jej w oczy z tą samą miną. Witaj, czarny magu Soneo, powiedział. Wybacz, że przeszkadzam. Czy jest tu Lilia? Sonea spojrzała w kierunku zamkniętych drzwi do sypialni dziewczyny, w drugim końcu pokoju i podeszła do nich. Zapukała cicho, potem głośniej, aż w końcu otworzyła drzwi. Pokój był pusty. Łóżko było jednak pościelone, a zatem Jonna, ciotka i zarazem służąca Sonei już wyszła. Nie, odparła wróciwszy do drzwi wejściowych. I nie, nie wiem gdzie jest. Dam ci znać, kiedy się dowiem. Dziękuję. Callen zdecydowanie wyglądał na niepocieszonego, ale skinął głową i odszedł. Zamknąwszy drzwi, Sonea skierowała się w stronę sypialni. Przystanęła jednak. Nieobecność Lilii o tej porze nie była czymś zwyczajnym. Nieodpowiednie zachowanie lub sprawianie problemów nie leżało w jej naturze, ale trzeba jej było pilnować, gdyż bardzo łatwo było ją zwieść. Chyba jednak już nie jest tak łatwo jak kiedyś. W końcu jeśli najlepsza przyjaciółka podstępem namawia cię do nauki czarnej magii tylko po to, żeby wrobić cię w popełnione przez siebie morderstwo, to zaczynasz się zastanawiać, nim komuś zaufasz. Nie wspominając o odkryciu, że dziki mak Lorandra, która pomogła dziewczynie uciec z więzienia, zamierzała odwdzięczyć się za tę przysługę, oddając Lilię swojemu synowi, niesławnemu złodziejowi Skellinowi, żeby mógł się nauczyć czarnej magii. Sonea wierzyła, że Lilia świadomie nie wpakuje się w poważne kłopoty. Mogło się jej to jednak zdarzyć niechcący. Sonea miała też mieć oko na Lilię, podobnie jak na pozostałych czarnych magów. Choć nie była oficjalnie opiekunką dziewczyny, tę funkcję pełnił Callen, to jednak pozwoliła jej mieszkać u siebie, a więc wzięła za nią odpowiedzialność. Rozejrzawszy się po pokoju, zauważyła róg kartki wystającej spod dzbanka na bocznym stoliku. Przeszła przez pokój i wzięła ją do ręki. Wyszłam wcześniej na spotkanie z przyjaciółką. Przekaż CMK, że pójdę na zajęcia prosto stamtąd. Lilia. Sonea westchnęła i przewróciła oczami, ale irytacja szybko minęła. Wiadomość prawdopodobnie nie była przeznaczona dla niej, tylko dla Jonny. Służąca jej nie zauważyła, albo nie mogła zaczekać na Callena, albo próbowała go znaleźć, ale jej się nie udało. Tą przyjaciółką zapewne była Eni, która uratowała Lilię, gdy ta miała zostać przekazana Skellinowi. Sonea nie była do końca przekonana, czy córka Czerego w jakiś sposób nie sprowadzi Lilii na manowce. Czery nie pozwoli, żeby wpakowały się w kłopoty. Mimo wszystko, ciekawe, dlaczego Lilia spotyka się z Eni o tej porze i gdzie. Sonea odłożyła liścik. Wiedziała, że Eni wchodzi do jej pokojów tak jak Czery, przez ukryte przejście w pokoju gościnnym. Skoro jednak Lilia wyszła na spotkanie z Eni, to znaczy, że umówiły się gdzie indziej, a tym już należało się martwić. Jako że Lilia dopiero niedawno została czarnym magiem, nie wolno jej było opuszczać terenu gildii. Może wróciła przez włas razem z Eni. Do korytarzy pod gildią mogli wchodzić tylko starsi magowie. Tłumaczono to niebezpieczeństwem związanym z niestabilnością tuneli, głównie jednak chodziło o to, że nie było dobrych powodów, dla których ktokolwiek miałby tam schodzić. Jednak nie dlatego Sonea martwiła się wyjściem Lilii. Skellin chciał zabić Czerego, a to oznaczało, że jego celem był również każdy, kto Czeremu pomaga. Jak dotąd Czery ukrywał fakt, że Eni jest jego córką. Oficjalnie była jego ochroniarzem, a to oznaczało, że i tak wystawiała się na cel. Lilia być może obroniłaby się dzięki magii, jeżeli jednak zaatakuje ją Skellin lub jego matka Lorandra, będzie miała kłopoty, ponieważ oboje są magami. Czyżby wyszła, bo Czery potrzebuje pomocy? Ale przecież w takiej sytuacji bym nie poinformowała. Sonea zmarszczyła brwi. Ostatnimi czasy ciężko było znaleźć Czerego, a kiedy już udawało im się spotkać, widać było, jaki jest zabiedzony i niespokojny. Podejrzewała, że lekko koloryzuje, jeśli chodzi o postępy w poszukiwaniach Skellina i że udaje mu się co najwyżej pozostawać poza zasięgiem Łotra. Westchnęła po raz trzeci i wróciła do sypialni, ale nie zasnęła. Teraz mogła już tylko leżeć, zamartwiając się o Czerego i Lilię. Umyła się i ubrała. Zaczerpnęła odrobinę magii, aby pozbyć się zmęczenia, a gdy przygotowywała sobie filiżankę raki, ktoś ponownie zapukał do drzwi. Już chciała znowu westchnąć, a wzdychała tego dnia zdecydowanie za często. Obejrzała się przez ramię i otworzyła drzwi za pomocą magii. W progu stanął administrator Osen. Sonea zamrugała zaskoczona. Witaj, administratorze. Witaj, czarny magu Soneo. Powiedział i uprzejmie skinął głową. Mogę wejść? Oczywiście. Odparła, odwracając się w jego stronę. Zamknął drzwi. Napijesz się raki albo sumi? Pokręcił głową. Mam złe, choć niezupełnie zaskakujące wieści. Nagle poczuła, jak gdyby jej wszystkie wnętrzności zmieniły się w wodę. Lorkin. Bardzo złe? Osen zacisnął usta w wyrazie współczucia. Nie najgorsze. Gdyby takie były, powiedziałbym od razu. Lorkin nie zgodził się na odczytanie myśli. Król Amakira zażądał, by wydać rozkaz, który by go do tego zmusił. Król Merin odmówił. Amakira wtrącił Lorkina do więzienia. Po plecach Sonei przebiegł dreszcz. Poczuła ucisk w żołądku. Przed oczami pojawił jej się obraz Lorkina, zakutego w kajdany w wilgotnej, ciemnej celi i ogarnęły ją mdłości. Wyobraziła go sobie jako wystraszonego chłopca. Ale przecież tak nie jest. Jest dorosły. Wiedział, że może do tego dojść, a mimo to nie chciał wydać zdrajców. Muszę zaufać jego przekonaniu, że warto ich chronić. Zmusiła się, by ponownie zwrócić się do Osena. Co teraz? Zapytała, choć starsi magowie już wielokrotnie przedyskutowali tę ewentualność. Będziemy próbowali go uwolnić. My, czyli Gildia, nasz król i król Elaine. Jeżeli Lorkin rzeczywiście jest w stanie blokować odczytywanie myśli, musimy przekonać Amakirę, że najprędzej dowie się czegoś o zdrajcach, jeśli go wypuści. I tu zaczyna się twoja rola. Sonea przytaknęła i poczuła spóźnioną ulgę. Miała spotkać się ze zdrajcami w imieniu gildii, ale zadanie skomplikowało się, gdy stało się jasne, że król Amakira nie wypuści Lorkina z Sahaki, dopóki nie wyciągnie z niego wszelkich możliwych informacji. Gildia postanowiła wysłać ją do Arvis, aby wynegocjowała uwolnienie syna. Obecne pogorszenie sytuacji Lorkina mogło wpłynąć na zmianę decyzji magów. Ponieważ starszyzna postanowiła, że tylko czarny mag będzie na tyle poważany, by móc negocjować z królem Sahaki, trzeba było wybrać między nią a Kallenem. Lilia była jeszcze za młoda i wciąż była nowicjuszką. Każdy wybór mógł się jednak okazać zły. Wśród Sahakan kobiety miały niższy status, a fakt, że Sonea jest matką Lorkina, mógłby skłonić ich do posłużenia się szantażem. Z kolei uzależnienie Kallena od Nilu odbierało mu wiarygodność i sprawiało, że mógłby łatwo ulec przymusowi. Może jednak świadomość, że w przeszłości zabijałam Sahakan i jestem gotowa znowu to zrobić, żeby ocalić syna, będzie dla Amakiry jakimś argumentem, żeby go uwolnić. Oczywiście, król Sahaki mógłby zagrozić, że skrzywdzi Lorkina, żeby ją do czegoś zmusić, jednak w takiej sytuacji nie miałaby mu wiele do zaoferowania. Nie miała cennych informacji, ani nie mogła przymusić Lorkina, by je wyjawił. Mogła jedynie dać słowo, że spróbuje go przekonać, jeśli go wypuszczą. Chyba, że wcześniej złamią go podczas tortur. Ale o tym nie chciała myśleć. Spytała o Sena. Kiedy w takim razie wyjeżdżam? Blade światło przesączające się przez drzwi, które Lilia widziała przed sobą, oznaczało, że wraz z Eni były prawie u celu. Omijając gruzowisko w korytarzu, podążała za przyjaciółką do przejścia i weszła do pokoju, który się za nim znajdował. Cherry siedział na jednej ze starych, drewnianych, znalezionych przez Eni skrzyń, które służyły za stołki. Na wytartych poduszkach, na których Lilia i Eni tak często się wylegiwały, leżał Gol. Nawet w słabym świetle świec widać było, że jest blady. Przysunęła do niego kulę światła i ją rozjaśniła. Jego skroń pokrywał pot, a w oczach dało się dostrzec gorączkę i ból. Lilię sparaliżowały wątpliwości, gdy na niego popatrzyła. Czy znam się na uzdrawianiu na tyle, żeby go uratować? Po prostu spróbuj, ponagliła ją Eni. Lilia rzuciła przyjaciółce przelotne spojrzenie i skinęła głową. Uklękła obok Gola. Pod dłońmi Cherego, przyciśniętymi do brzucha przyjaciela, widać było plamę krwi. Mam przestać uciskać? Spytał Cherry. Ja jeszcze nie wiem, przyznała Lilia. Po prostu przyjrzę się temu. Podciągnęła koszulę Gola wyżej. Położyła dłoń na jego gołej skórze, po czym przymknęła oczy i zmysłami powędrowała w głąb jego ciała. Z początku wszystko wyglądało chaotycznie, ale skupiła się na tym, czego ją uczono lub co wiedziała z książek, a także na ćwiczeniach, które pokazywały, jak odczytywać wszystkie sygnały. Pierwszym oczywistym objawem był ból. Prawie podskoczyła, kiedy go wyczuła, ale była z siebie dumna, że utrzymała koncentrację. Ból można było łatwo złagodzić. Była to jedna z pierwszych umiejętności, które poznawali uzdrowiciele. Kiedy już sobie z nim poradziła, zaczęła szukać innych informacji. Jej umysł powędrował w kierunku uszkodzeń, miejsc, w których ciało utraciło niezbędne płyny, a do zdrowych miejsc zaczynały przesączać się inne, toksyczne wydzieliny. Jego jelito zostało uszkodzone poprzez pchnięcie nożem. Gdyby rana była większa, już by nie żył. Czyli muszę zacząć od naprawienia tego miejsca. Zaczerpnęła mocy i przekazała ją w uszkodzone miejsce, zasklepiając ranę, która zaczęła się goić znacznie szybciej, niż byłoby to możliwe bez jej interwencji. Teraz muszę powstrzymać krwawienie. Zanim jednak to zrobię, muszę się zająć toksynami z jelita i krwotokiem wewnętrznym. Użyć jednego płynu, by wypłukać drugi. Miała nadzieję, że Cherry i Eni nie wpadli w panikę, gdy za pomocą magii wypychała płyny z rany. Napotkała nieco większy opór, niż się spodziewała. Wtedy uświadomiła sobie, że Cherry nadal uciska ranę. Skupiła się na własnym ciele na tyle, by odzyskać kontrolę nad strunami głosowymi. Możesz już puścić, powiedziała. Zauważyła, że krew zaczęła znowu płynąć. Tymczasem musiała mocno się skupić, by odpowiednio zespolić i wyleczyć oddzielone ciało i skórę. Mając w pamięci ostrzeżenia nauczycieli, sprawdziła, czy od środka nie ma żadnych uszkodzeń, przez które rana nadal krwawiłaby do wewnątrz. Kilka naczyń wymagało naprawy. Poradziła sobie z tym z łatwością. Po ostatecznym sprawdzeniu wszystkiego pozwoliła zmysłom wycofać się do własnego ciała. Odetchnęła głęboko i otworzyła oczy. Twarzy Gola nie wykrzywiał już grymas bólu. Podniósł wzrok i uśmiechnął się do niej. Czujesz się lepiej? Zapytała. Pokiwał głową. Tak, ale jestem zmęczony. Bardzo zmęczony. Zmarszczył brwi. I chce mi się pić. To normalne. Straciłeś dużo krwi, a trucizna mogła wywołać stan zapalny. Ostrze było zatrute? Z niepokojem spytał Cherry. Nie, ale przecięło jelito. Zawartość jelita działa tak samo jak trucizna, jeśli przedostanie się do innej części ciała. Cherry z namysłem przyjrzał się wielkoludowi. Przez jakiś czas nie będziesz się nadawał do walki. Spojrzał na Lilię. Kiedy całkowicie dojdzie do siebie? Wzruszyła ramionami. Ciężko powiedzieć, ale jeśli będzie się dobrze odżywiał i pił czystą wodę, to wyzdrowieje szybciej. Spojrzała na Enni. Chodź ze mną. Zobaczę, czy Jonna zostawiła coś w pokoju. Przynajmniej przyniesiemy wodę. Ale jesteś już spóźniona na zajęcia, zauważyła Enni. Powinnaś iść prosto na uniwersytet. W tym? Lilia spojrzała w dół na swoje szaty nowicjuszki. Były powycierane i brudne po tym, jak zeszła w nich przez wąską szczelinę między ścianami domu magów, wymykając się z kwatery Sonei do tuneli. Zwykle Enni przynosiła jej stare ubrania na przebranie, ale tym razem tego nie zrobiła. Lilia nie mogła ich trzymać u Sonei, ponieważ mogłaby je znaleźć służąca, Jonna. Nie chciała ryzykować, że Gol umrze, zanim sama znajdzie coś, w co mogłaby się przebrać. Enni popatrzyła na szaty Lilii. Nie możesz czegoś z nimi zrobić za pomocą magii? Lilia westchnęła. Mogę spróbować. Zależy, jak bardzo są zniszczone. Może mi to zająć więcej czasu niż powrót. Enni uważnie się jej przyjrzała. Nie wyglądają najgorzej. Mogłabyś powiedzieć, że się potknęłaś i wpadłaś w żywopłot. A co z jedzeniem i wodą? Enni wzruszyła ramionami. Ja się tym zajmę. Sonea będzie cały dzień u siebie, ale dziś w nocy pracuje w lecznicy, prawda? Więc będzie spała. A jeśli nie będzie, albo się obudzi, to jej powiem, że wpadłam cię odwiedzić i że jestem głodna. Jeśli potrzebujemy tylko wody, to znam parę miejsc, gdzie przeciekają rury, powiedział Cherry. Spojrzał na Lilię surowym wzrokiem. Ale jeśli nie pójdziesz na zajęcia, albo ktoś się dowie, że byłaś w podziemiach gildii, to będziemy mieć znacznie więcej problemów. Zostaniemy tu przez jakiś czas, Lilio, i będziemy potrzebowali twoich wizyt. Popatrzyła na niego, a potem na Enni. Oczywiście miał rację. Mimo, że zajęcia wydawały się mniej ważne niż bezpieczeństwo i zdrowie przyjaciół, nieobecność wywołałaby podejrzenia. Jeszcze raz przekleła dzień, w którym dała się ponieść ciekawości i wypróbowała instrukcje dotyczące czarnej magii w książce Naki. Nikt nie zwracał na nią uwagi, kiedy była zwykłą nowicjuszką. Westchnęła i skinęła głową. W porządku. Ale dziś wieczorem wracam tu z kolacją dla wszystkich. A jak chcesz to zrobić? Zapytał Cherry ze zdziwieniem. Cóż, Jonna zawsze mi mówi, że powinnam jeść więcej i zostawia mi przekąski na czas nauki. Dzisiaj będę wyjątkowo głodna.